audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. Mówić będziemy o gospodarce łowieckiej. Dzisiaj przygotowałam dla Państwa temat między innymi kłusownictwa, a do rozmowy na ten temat zaprosiłam pana Daniela Nitowskiego, starszego strażnika Państwowej Straży Łowieckiej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Proszę pana, mam przed oczami taki obraz zimowy, kiedy kłusownicy wychodzą do lasu i zakładają wnyki. Zaczyna się ten niechlubny okres właśnie pozyskiwania zwierzyny w sposób nielegalny. To częste zjawisko w tych czasach?
Pani redaktor, kłusownictwo nadal występuje. Ono oczywiście zmienia swój charakter. To wnykarstwo, o którym pani redaktor wspomniała, nadal w paru miejscach w naszym województwie występuje tak zwyczajowo. I to bardzo często jest ten południowy wschód naszego regionu, ale nie tylko. Natomiast te nowoczesne formy kłusownictwa związane są niestety z kłusownictwem z bronią.
Jednak
tak, niestety. I to kłusownictwo z bronią jest znacznie bardziej niebezpieczne dla osób oczywiście postronnych, bo o ile my jesteśmy w stanie ominąć wnyki albo przechodząc nawet obok ich nie zauważyć. I nawet jeśli jakaś linka, tak by się zdarzyło, że nam czy naszemu zwierzakowi, z którym jesteśmy na spacerze, przypominam, że psa musimy trzymać na smyczy, ta linka by się gdzieś zacisnęła, to sami jesteśmy w większości przypadków w stanie uwolnić tego naszego pieska lub sami siebie. Zwierzyna oczywiście tego nie potrafi, ale w sytuacji konfrontacji z kłusownikiem uzbrojonym w broń palną, no to scenariusz może być już zupełnie inny i obawiam się, że raczej krytyczny.
Przed oczami mam również inny obraz, mianowicie doniesienia sprzed kilku tygodni zaledwie w reportażu w jednej ze stacji telewizyjnych, że można sobie zafundować polowanie za pieniądze. Powiem szczerze, wstrząsający był ten reportaż, bo przecież to wszystko, o czym mówimy na antenie od wielu lat, z udziałem pana Daniela Nitowskiego, z udziałem księdza Marcina Niesłuchowskiego i wielu osób zaangażowanych w taką prawidłową gospodarkę łowiecką, no ten reportaż zmroził wszystkich. Czy rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji, panie Danielu?
Pani redaktor, ja oczywiście podzielam oburzenie związane z faktem występowania takich mechanizmów gdzieś nie tylko w naszym województwie. Proszę mi wierzyć, że zarówno sam resort klimatu i środowiska, jak i poszczególni wojewodowie, pod których podlega Państwowa Straż Łowiecka, z całą pewnością traktują zwalczanie wszelkich przejawów naruszeń przepisów prawa, w tym łowieckiego, bardzo priorytetowo i my jako struktura właśnie podległa wojewodzie realizujemy przede wszystkim kontrolę w zakresie legalności polowania i organizacji polowań komercyjnych przez podmioty do tego uprawnione i są to oczywiście firmy, które oferują możliwość wykonywania polowania. W reportażu, o którym pani wspomniała, rzeczywiście były przedstawione szokujące informacje. Jestem przekonany, że w pierwszej kolejności na wyjaśnieniu tych spraw, oprócz organom ścigania, zależy na tym samym myśliwym i wiem, że organy Polskiego Związku Łowieckiego, główny rzecznik dyscyplinarny Łukasz Urbański, doktor Łukasz Urbański, wziął pod lupę wszelkiego rodzaju sygnały związane z tego typu nieprawidłowościami i jestem przekonany, że znając dociekliwość kolegi Łukasza Urbańskiego, ta sprawa będzie z całą pewnością wyjaśniona.
Czy możemy nazwać takie zachowanie patologią? Bo przecież, tak jak powiedziałam państwu, pracujecie bardzo ciężko na ten dobry wizerunek, który i tak powszechnie uznawany jest za, no powiedzmy sobie szczerze, za morderców zwierząt. Państwo ratujecie ten wizerunek, robicie wszystko, żeby pokazać tę prawdziwą istotę łowiectwa, a tutaj taka historia. Czy można powiedzieć, że to po prostu patologiczne zdarzenie, które doszło do niego, ale to nie jest na szeroką skalę.
Pani redaktor, każde naruszenie przepisów prawa jest formą patologii, a w tym wypadku patologii szczególnej, ponieważ mamy do czynienia z zabijaniem zwierząt łownych dla pieniędzy. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona i biorąc pod uwagę poziom zaangażowania samych myśliwych w wyjaśnienie tych spraw, jestem przekonany, że osoby wskazywane tam jako sprawcy, czy jako domniemani sprawcy, naprawdę będą czuli oddech organów ścigania gdzieś na plecach i szczęśliwie zostanie to wyjaśnione.
A powiedzmy troszeczkę o zasadach generalnie polowań. Kto może polować? Kto może z bronią wejść do lasu? Jakie kary też grożą za kłusownictwo?
W naszym systemie prawnym wykonywać polowanie mogą wyłącznie myśliwi. Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim lub myśliwi z zagranicy, którzy korzystają z możliwości wykonywania polowania właśnie za pośrednictwem takich firm, które oferują polowania komercyjne. Jest ich oczywiście znacznie, znacznie mniej, tych myśliwych zagranicznych, niżeli naszych krajowych. Warunkami legalności wykonywania polowania jest, oprócz posiadanych uprawnień i członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, posiadanie prawa do posługiwania się bronią, czyli pozwolenie na broń, i posiadanie aktualnego odstrzału, czyli takiego druku ścisłego zarachowania, który nazywany jest upoważnieniem do wykonywania polowania indywidualnego. W przypadku braku którychkolwiek z tych dokumentów, a więc legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego, legitymacji posiadacza broni, czy też tegoż odstrzału, myśliwy musi tyczyć się z tym, że może zostać ukarany grzywną, chyba że wykonuje polowanie nie mając uprawnień do tego, to znaczy jest myśliwym, a wykonuje polowanie na terenie obwodu łowieckiego, gdzie nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, zatem wówczas traktowany jest jak zwykły kłusownik. I kara w takim wypadku to jest do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast nie chciałbym tutaj sugerować, że to wyłącznie wśród myśliwych są kłusownicy, bo z całą pewnością tak nie jest. Proszę mi wierzyć, że ostracyzm społeczny w tej grupie, jaką są myśliwi, jest na tyle duży, że te przejawy, choć niestety czasami mamy z nimi do czynienia, kłusownictwa, są bardzo, bardzo, bardzo szybko wyjaśniane i negowane w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego. Niestety to jest 130 parę tysięcy ludzi i wszędzie się trafią czarne owce. Wiem też, że ta intensyfikacja działań, jakie podejmują wewnętrzne organy Polskiego Związku Łowieckiego, organy związane z rzecznikami dyscyplinarnymi, z sądami łowieckimi, mają na celu przede wszystkim podniesienie, poprzez karanie samych myśliwych, podniesienie świadomości społecznej tego, że myśliwi naprawdę chcą oczyszczać swoje szeregi, a my jako Państwowa Straż Łowiecka, jako organ państwa w tym zakresie stoimy na straży przestrzegania przepisów ustawy prawo łowieckie i oczywiście interesów zwierząt i samej naszej ojczystej przyrody. Zatem w naszych lasach i nie tylko w lasach, bo i na przestrzeniach polnych, tam gdzie występuje zwierzyna, na którą możemy w danym okresie polować, możemy spotkać myśliwych posiadających przy sobie broń i jeśli są to oczywiście myśliwi, to oni to polowanie wykonywać mogą. Bardzo często sami myśliwi informują nas o przypadkach kłusownictwa i to oni zwykle ujawniają kłusownictwo z bronią. To znaczy bardzo często w tych przypadkach to myśliwi odnajdują postrzeloną zwierzynę i wówczas zwykle pierwsza na miejscu policja podejmuje swoje czynności w tym zakresie, chociażby polegające na zabezpieczeniu tuszy i śladów, a czynności dalsze związane z prowadzeniem dochodzenia pod nadzorem prokuratury realizuje zwykle właśnie Państwowa Straż Łowiecka. Tu wielkie podziękowania dla tych myśliwych, którzy są zaangażowani w kołach łowieckich, w zwalczanie kłusownictwa, w tworzenie dobrostanu dla zwierzyny. Są to zwykle strażnicy łowieccy zatrudnieni lub powołani przez koła łowieckie i na 527 obwodów łowieckich w województwie mazowieckim w każdym obwodzie łowieckim jest co najmniej jeden taki strażnik. To jest rzesza ludzi przygotowana merytorycznie poprzez ukończone szkolenia i kursy do tego, by tworzyć rozwiązania na poziomie zarówno kół łowieckich, jak i relacji z organami ścigania, by proceder kłusownictwa był jak najbardziej, jak to tylko możliwe, wykrywany i oczywiście doprowadzany przed wymiar sprawiedliwości. Mam nadzieję, że nie zmieni się ta współpraca między Polskim Związkiem Łowieckim a organami ścigania, że myśliwym, naszym myśliwym nie zabraknie dalej zapału do zwalczania tego kłusownictwa. My jako struktura podległa wojewodzie realizujemy swoje zadania w takim zakresie, w jakim możemy to realizować. Są to dość spore uprawnienia. Jest to teren całego województwa i właśnie przez to, gdyby nie myśliwi, gdyby nie oczywiście służba leśna, gdyby nie policja, gdyby nie Państwowa Straż Rybacka, my sami nie dalibyśmy rady. I Tutaj warto wspomnieć o tym, że nasi koledzy ze Straży Leśnej czy z Państwowej Straży Rybackiej również posiadają nasze uprawnienia, tak jak my wymiennie posiadamy ich uprawnienia w określonych zakresach. Tu wielki szacunek i słowa uznania dla właśnie funkcjonariuszy Straży Leśnej i funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej, którzy w trakcie wykonywania swoich czynności związanych czy to z ochroną lasu, czy przestrzeganiem przepisów na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, czy ochronie wód i akwenów wodnych, zwierząt tam bytujących w przypadku Państwowej Straży Rybackiej, mają jeszcze tą siłę i energię, by zwracać uwagę na zjawisko i zwalczać proceder kłusownictwa w odniesieniu do zwierzyny łownej, bo oczywiście mamy do czynienia również z kłusownictwem rybackim, które jest zagrożone do lat 3 i wiem, że to oczywiście temu dedykowana struktura Państwowa Straż Rybacka swoje zadania naprawdę doskonale w województwie mazowieckim realizuje przy również nie najwyższym stanie osobowym.
Mam wrażenie, że każdemu zależy na tym dobrym wizerunku myśliwstwa polskiego, myśliwych przede wszystkim, na dobrostanie zwierząt, a więc uznajmy, że jednak są to jednostkowe przypadki, które jednak się zdarzają i nad którymi Państwo bardzo pracujecie.
Zdecydowanie tak, na tym polega praca nas, strażników Państwowej Straży Łowieckiej, samych myśliwych, leśników, policjantów, strażników Państwowej Straży Rybackiej, by to kłusownictwo zwalczać. Oczywiście pani redaktor wspomniała, że jest to charakter taki jednostkowy, czy wręcz incydentalny. Niemniej jednak on jest. I samo kłusownictwo jest tak, nie ukrywajmy, obrzydliwym procederem i bardzo trudnym do wykrycia, że nie widzę jakoś specjalnie światełka w tunelu, by ono nagle miało zmniejszyć swój poziom. I tu nie mówię o kłusownictwie ze strony myśliwych, broń Boże, mówię tutaj o kłusownictwie po prostu, to znaczy wykonywanym przez osoby w ogóle niezwiązane z Polskim Związkiem Łowieckim. I niestety tutaj zdaje się, że tych przypadków jest coraz więcej, o czym, jak wspomniałem, informują nas bardzo często sami dzierżawcy obwodów łowieckich, czyli koła łowieckie, czyli poszczególni również myśliwi.
Różnymi metodami, rozumiem, tak? Są takie akcje osób niezwiązanych z myśliwstwem przeprowadzane. A czy są w ogóle jeszcze stosowane takie metalowe, zapadkowe wnyki?
Jak najbardziej.
Spotykacie państwo?
Tak, do tego stopnia, że utrzymując kontakty chociażby z Krajową Administracją Skarbową, wiemy, że wiele tego typu narzędzi jest zamawianych z zagranicy. Jest to możliwe, znaczy samo zamówienie, jest złożenie zamówienia, jest niekiedy możliwe na niektórych portalach, natomiast służby celno-skarbowe, kontrolując to, co wpływa do naszego kraju, bardzo często wykrywają, znaczy dla nas bardzo często, dla Państwowej Straży Łowieckiej oczywiście w skali tego, co wpływa do kraju z jakiegoś tranzytu, jest z pewnością jakimś nikłym promilem. Natomiast bardzo często my otrzymujemy takie informacje gdzieś w ramach relacji chociażby właśnie ze wspomnianą Krajową Administracją Skarbową, że ktoś gdzieś zamówił kolejną partię tych narzędzi kłusowniczych, tych podtrzaskowych. No i możemy, może dzięki temu, że to kłusownictwo wymarło na wsiach, to produkowanie tych podtrzasków, tych żelaz, no to mamy ich mniej w lasach. Natomiast pojawia się ta nowa forma kłusownictwa związana z posiadaczami broni do różnych celów, oczywiście z posiadaczami broni nielegalnej i tu nieśmiało powiem, że obserwujemy być może, statystyki nie są w tym kierunku prowadzone, ale obserwujemy nagły wzrost sytuacji związanych z kłusownictwem, czy też ranienia zwierząt, najprawdopodobniej przy użyciu broni palnej, na co z całą pewnością nie pozwoliliby sobie myśliwi, którzy muszą pozyskiwać zwierzynę w sposób jak najbardziej fachowy i ograniczający cierpienie tegoż osobnika, którego zamierzają pozyskać. Tak?
Czyli co, znajdowane są resztki zwierząt, czy też nawet porzucone zwierzęta, zamordowane?
Obawiam się, że nie tylko porzucone albo nieodnalezione przez takiego kłusownika, ale również zabite po prostu dla zabawy. I tutaj mój gorący apel do państwa, do społeczeństwa, zwłaszcza do takich mniejszych grup lokalnych, by tego typu zachowania, to znaczy jakieś strzały, które mogą wydać niezwiązane z wykonywaniem polowania, bo to bardzo ważne, bo te, które są związane z wykonywaniem polowania, gdzieś ktoś na wsi prawdopodobnie wie, że tu jest ambona, tu jest myśliwy, albo ktoś miejscowy wykonuje to polowanie, czy po prostu wiedzą, bo może już ktoś zna koło łowieckie na terenie, na którym mieszka, to by informować również właśnie te koło, miejscową policję o takich sytuacjach, ponieważ jeżeli my nie pokażemy temu procederowi, osobom parającym się tym procederem, że nie ma społecznego przyzwolenia na zabijanie zwierząt, na kłusownictwo, to jest nasza jedyna tak naprawdę w dalszej perspektywie strategia zwalczania kłusownictwa. Dlatego, że my jako ludzie oddalamy się od natury, bardzo często traktujemy podejście do natury w sposób taki nieco naiwny i na tym cierpią relacje społeczeństwa z myśliwymi, myśliwych również ze społeczeństwem, leśników ze społeczeństwem i społeczeństwa z leśnikami. Zresztą tożsame jest to w przypadku rolników i osób niemieszkających na wsi. Oczywiście konflikty są nieuniknione, ale ja bym proponował jednak wypracowanie takich wspólnych mechanizmów między tymi wszystkimi grupami, które zajmują się gospodarowaniem dobrem narodowym, jakim jest natura, by można było właśnie ze społecznościami lokalnymi, z osobami zaangażowanymi na rzecz ochrony naszej przyrody, po prostu dogadać tak, by przepływ informacji o jakichś sytuacjach związanych z możliwością naruszenia przepisów prawa, tego z ustawy Prawo łowieckie, z ustawy o rybactwie śródlądowym, był na tyle sprawny i dobry, by po prostu móc właśnie szybko i precyzyjnie lokalizować źródła zagrożeń tym procederem, czyli konkretne osoby, no i oczywiście przeciwdziałać procederowi kłusownictwa, który, jak już wiemy, nie polega tylko i wyłącznie na samym zabijaniu zwierząt, zwierzyny w celach, nazwijmy to, nielegalnych, konsumpcyjnych, ale i niestety również, co jest znacznie bardziej niebezpieczne i zatrważające, po prostu dla zabawy.
No to jest karygodne wręcz, także tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. A swoją drogą, ja myślę, że w każdej miejscowości mieszkańcy wiedzą, kto taki proceder prowadzi, a więc tutaj dotarcie do świadków nie będzie trudne. Zanim przejdziemy do ciekawostek związanych z lasem, bo zawsze pan nam funduje taką ciekawą porcję informacji, czym żyje las, to jeszcze chciałabym nawiązać do sytuacji, o której kilkanaście dni temu mówiła cała Polska, czyli o dzikach znalezionych w lesie, zarażonych ASF. I teraz pytanie, czy to była dywersja, czy to było porzucenie chorej tuszy? Jak pan sądzi, jak doszło do tych sytuacji? No bo chyba już doniesienia tutaj fachowców mówią, że jednak były to polskie dziki.
Druga pani redaktor, nie znam szczegółów czynności, które przeprowadzają nasi koledzy z Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi. Prowadzą nadal czynności pod nadzorem prokuratury w zakresie ujawnienia sprawcy kłusownictwa, bo w takim kierunku wszczęto właśnie to dochodzenie. Oczywiście z informacji medialnych wiemy, że służby specjalne w swoim zakresie właśnie w kierunku dywersji prowadziły czynności. Jaki jest ich etap i co do tej pory zostało ujawnione, oczywiście nie wiem. Natomiast wracając do wątku kłusownictwa, dzik, który częściowo obielony, a więc pozbawiony skóry, został znaleziony pod Piotrkowem Trybunalskim, miał być rzekomo zaopatrzony w linkę, która miała sugerować właśnie, i stąd kierunek prowadzonych czynności, że mógł on być nielegalnie pozyskany. Oczywiście miejsce jest nieprzypadkowe, ponieważ jest tam zagłębie produkcji trzody chlewnej. W związku z tym z całą pewnością nasi koledzy z Łódzkiej Państwowej Straży Łowieckiej potraktowali tę sprawę priorytetowo i z czego wiem, współpraca między prokuratorem, policją i właśnie Państwową Strażą Łowiecką odbywała się w sposób naprawdę wzorcowy. To po prostu branżowo wiemy i życzę tylko kolegom z Łódzkiej Państwowej Straży Łowieckiej, by udało im się to wszystko doprowadzić do szczęśliwego dla nas wszystkich końca, to znaczy do wykrycia sprawcy, do ukarania sprawcy. No i oczywiście mam też taką nadzieję, że dzięki temu, że ta trudna sytuacja miała miejsce, to wpłynie to również na sytuację samej Państwowej Straży Łowieckiej, to znaczy może zostanie ona w końcu doceniona za czynności, które za służbę swoją i pracę na rzecz ojczystej przyrody, no i oczywiście bezpieczeństwa, jak widać w tym przypadku również bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
To teraz, proszę Państwa, tak na koniec roku, w ostatnich dniach tego roku zajrzyjmy do lasu, czy też na pola, czy w otoczenie lasu i posłuchajmy, co tam słychać, co piszczy, co ryczy, co wydaje dźwięki, co ciekawego słychać w lesie.
Wydawałoby się, że okres nowego roku może nie obfitują w sprawy miłosne, a tu jednak jest inaczej. Dziki jeszcze nie zakończyły swojej huczki, chociaż teraz ze względu na poziom fitoestrogenów w produkcji rolnej, w kukurydzy, w ziemniakach jest tak wysoki, że huczka, czyli okres godowy dzików trwa tak długo, że dziki mogą rozmnażać się praktycznie całym rokiem. Natomiast 20-30 lat temu, czytając opracowania naukowe, a nawet wcześniejsze, wskazywano ten okres godowy, czyli huczkę, właśnie na grudzień, na przełom grudnia i stycznia. No i ta miłość kwitnie wśród naszych ulubieńców, takich, które no bardzo, bardzo przenikły pod wieloma względami jako symbol sprytu, jako symbol cwaniactwa do naszej kultury, a więc miłość kwitnie wśród lisów. Nasze rudzielce kochane właśnie, jak to się mówi w języku myśliwskim, w języku leśnym, ciekają się. To jest okres cieczki samicy lisa i one właśnie teraz gotowe w tym zimniejszym okresie do cieplejszych uciech, to bardzo mocno sygnalizują, a sygnalizują to tym, że w porze takiej zmierzchowo-nocnej da się usłyszeć takie charakterystyczne poszczekiwanie i wręcz pianie tych lisów. Polecam wybrać się właśnie w takiej porze wieczornej gdzieś, jeśli komuś starczy oczywiście odwagi, również do lasu w okolice pól i posłuchać tego, jak tam się te nasze kochane lisy nawołują i poszukują swoich partnerów i partnerek. Później już nie jest tak romantycznie, bo ciężar wychowania lisów, młodych lisów, niedolisków spoczywa raczej na samicy. Samiec lisa nie jest jakimś tam szczególnie zaangażowanym ojcem, ale umówmy się, te nasze kochane lisy właśnie mają to do siebie, że oprócz tego, że stały się symbolem sprytu, no to są jeszcze w liczbie takiej, jaką mamy u nas w kraju, jednak takimi trochę nie do końca lubianymi gośćmi, zwłaszcza w miastach. No i zdarza się, że lisy wyprowadzają nawet nowe pokolenia, młode, w terenach już miejskich. Taki lis, analogicznie do dzika, który wychował się w mieście, ma zupełnie inny behawior, zupełnie inaczej odczytują zagrożenie ze strony człowieka, no i zupełnie inaczej ten swój spryt nam okazuje w mieście, bo są przypadki i całkiem niedawno miałem taką rozmowę telefoniczną z panią, którą nazwijmy poszkodowaną, to znaczy lis podbiegł i wyrwał jej z torebki z reklamówki zakupy. Obserwacja tam przez Straż Miejską wskazała na to, że raczej ten lis jest zdrowy, nie wskazywał żadnych zaburzeń neurologicznych, jego futro też tam nie wskazywało na to, by mógł być jakimś nosicielem parchu bądź nużeńca. Oczywiście nie polecam sprawdzać tego osobiście, czy ten lis jest taki fajny i puchaty, jak wygląda z daleka, absolutnie nie. Natomiast ten pierwotny jego spryt jednak na tyle nie zanikł, że w żaden sposób nie dał się złapać, zarówno w pułapkę żywołowną, czy w sieć, przy czym był zainteresowany raczej obserwacją tego, co robią na miejscu służby i jakimś takim właśnie sprytnym unikaniem kontaktu z nimi, aniżeli samą ucieczką. Więc to są spryciarze.
To jest dopiero natura. A chciałabym zapytać o te, no niesławne, szopy pracze, bo wiem, że one tutaj bardzo powiększają swoje tereny eksploracji. Czy naprawdę jest takie duże zagrożenie? Bo czytałam też na ten temat, słyszałam, że to jest ogromne zagrożenie dla ptactwa polskiego, że one wyniosą wszystkie jajka złożone przez ptaki i że zniszczenia mogą być naprawdę pokaźne. Ta inwazja jest na tyle niebezpieczna?
Tak, z całą pewnością szopracz jest bardzo wielkim zagrożeniem dla populacji ptaków wodnych, populacji ptaków śpiewających, ale też dla nas, bo wiemy, że szopracz, który nie pochodzi z naszego kontynentu w ogóle, sprowadzony tutaj w celach hodowlanych w latach 50., 60., czy w przypadku Niemiec bezpośrednio po wojnie, rozprzestrzenił się tak bardzo w naszych ekosystemach, nie zmieniając swojego sprytu, swojego zachowania, swojego poziomu inwazyjności do tego stopnia, że wpływ jego właśnie chociażby w niemiecką przyrodę tego szopapracza jest naprawdę dramatyczny i nie możemy pozwolić na to, by poziom populacji szopapracza, czy w ogóle występowanie szopapracza w naszych ekosystemach zaburzyło i tak bardzo zmieniony przez nas świat, tak? Umówmy się, że ten gatunek jest szczególnie zjadliwy dla naszych rodzimych gatunków.
I niepotrzebny tak naprawdę.
Zdecydowanie niepotrzebny. Nie jest to gatunek, który w sposób naturalny związany z fluktuacją zmian klimatycznych napływa do nas. Jest to gatunek po prostu inwazyjny. Tak samo inwazyjny, jak w środowisku wodnym rak amerykański jest gatunkiem inwazyjnym, jak w środowisku wodnym inwazyjnym jest sumik karłowaty. I tutaj bez zaangażowania społeczeństwa chociażby w monitoring i informowanie o miejscach występowania tych gatunków inwazyjnych, to służby państwowe, takie jak Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, z całą pewnością nie będą znały skali i poziomu zagrożenia tak dobrze, jak będą wiedzieć to ci, którzy w środowisku naturalnym, chociażby ze względu na swoje hobby, pasje, zainteresowania, bardzo często przebywają. I takie informacje dotyczące wpływu szopapracza na populację chociażby ptaków wodnych, przede wszystkim kaczek, a mamy naprawdę kilka pięknych gatunków kaczek, które u nas w Polsce występują, no to wiemy, że wpływ tego szopapracza jest naprawdę, naprawdę katastrofalny. Wyjadanie lęgów powoduje niezastępowalność pokoleniową, tak? Oczywiście można byłoby pomyśleć, że te ptaki wodne prędzej czy później powrócą i odbudują swoją populację. No pewnie by tak było, ale przecież szopracz też nadal, problem szopapracza będzie narastał. Szopracz nadal będzie się rozmnażał. I tu wyrazy uznania dla myśliwych, którzy w ramach zwalczania inwazyjnych gatunków obcych realizują pozyskanie szopapracza. Dla analogicznie członków Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy wykonując połów, po prostu łowiąc ryby, w przypadku złowienia chociażby tego wspomnianego wcześniej sumika karłowatego, jako gatunku inwazyjnego, równie niebezpiecznego, tylko że w środowisku wodnym, po prostu eliminują go. I to właśnie przykład takiego obywatelskiego podejścia do spraw związanych z ochroną przyrody. To jest to, o czym wspominałem wcześniej. Nie możemy liczyć na służby wyłącznie. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, ale oczami dla służb związanych z ochroną przyrody, dla Państwowej Straży Łowieckiej, dla Państwowej Straży Rybackiej, dla Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, dla Służby Leśnej, dla Straży Leśnej jest społeczeństwo. I bez społeczeństwa my sami zrobimy naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Oczywiście są te grupy wyspecjalizowane takie w społeczeństwie, jak wędkarze, jak myśliwi, którzy mają większy poziom świadomości związanym z tymi inwazyjnymi gatunkami obcymi, ale zachęcam nas wszystkich, społeczeństwo, do tego, by informować i podejmować inicjatywy przede wszystkim w budowaniu zwiększonej świadomości w zakresie wpływu tych gatunków inwazyjnych na naszą rodzimą faunę i florę.
Niech nas nie zmyli niby sympatyczne zwierzę, które łapkami pociera i patrzy na nas. Proszę Państwa, może naprawdę dojść do bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o ptactwo, o lęgi. Tak więc reagujmy i zgłaszajmy. Jeszcze troszeczkę o ptakach porozmawiajmy. Jakie ptactwo możemy zobaczyć o tej porze roku?
W regionie północnego Mazowsza, co ciekawe, możemy spotkać naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych i ściśle chronionych wręcz przedstawicieli awifauny, czyli ptaków. Mamy na północy Mazowsza, w rejonach tutaj pod Ciechanowem, okresowo, a więc mamy biliki, mamy powodujące duże straty w pogłowiu ryb kormorany. Na naszej rodzimej rzece Łydyni możemy obserwować przesympatyczne, naprawdę wyjątkowe o tej porze roku zimorodki. Wszechobecny poziom odcieni szarości i przelatujący nad zmarzniętą rzeką zimorodek, który w bardzo specyficzny sposób informuje o tym, że leci. Polecam wybrać się gdzieś na dłuższy spacer wzdłuż rzeki Łydyni i zobaczyć tego pięknie ubarwionego dżentelmena, czy też inne ptaki, które wydawałyby się, musiałyby nas opuścić na okres zimowy, to znaczy żurawie. Część żurawi pozostała. I to zupełnie inna forma obserwacji żurawia w tym naszym zimowym anturażu, niżeli w okresie letnim. Chociaż polecam też wybierać się w te nasze knieje w okresie, kiedy wyprowadzane są lęgi żurawi, bo zobaczyć i obserwować takiego młodego żurawia, który wygląda trochę bardziej jak struś niż żuraw, oczywiście młody struś, to naprawdę czysta przyjemność i mamy tych ptaków bardzo dużo na naszym otoczeniu najbliższym. Stąd też mój kolejny apel. Naprawdę nie zmieniajmy tego stanu. Róbmy wszystko, żeby chronić ojczystą przyrodę. Róbmy wszystko, byśmy mogli te ptaki obserwować dalej w przyszłości.
Jedno jest pewne. Głos żurawia, kiedy wiosna ma już nadejść, jest tak oczekiwanym przez wszystkich i charakterystycznym, że chyba każdy rozpoznaje żurawie wtedy. No cóż, proszę Państwa, zachęcamy do spaceru po lesie. Jest teraz taka nowa forma też korzystania z lasu. Nazywa się kąpielami leśnymi, kiedy wszystkimi zmysłami odbieramy las. Może warto spróbować w tej formie odpoczynku. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego tego dowiedzieliśmy się dzisiaj za sprawą pana Daniela Nitowskiego, starszego strażnika Państwowej Straży Łowieckiej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję Państwu, dziękuję pani redaktor.
I wszystkiego dobrego na nowy rok dla strażników.
Dziękuję wzajemnie.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia Państwu.